Dokument w Radiu Gdańsk.
Okazało się, że w trakcie renowacji filary praktycznie wisiały w powietrzu. Woda tutaj jest strasznym zagrożeniem. Wszystkie miejsca, w które woda zacieka i ma problem z ujściem, są miejscem, gdzie rozwija się pięknie grzyb i bakterie, które niszczą bardzo szybko drewno. Więc ta konstrukcja wymagała tutaj wymiany części słupów. Na dzień dzisiejszy cały podczyn jest stabilną konstrukcją, ale przez lata on w jakimś tam stopniu wisiał w powietrzu.
Jest jednym z najlepiej zachowanych domów podcieniowych na Żuławach Wiślanych. Jego historia sięga XVIII wieku, ale charakterystyczny podcień pojawił się w nim dopiero w latach 20. wieku XIX. Dziś dom jest własnością Mariusza i Katarzyny Wiśniewskich, którzy za punkt honoru obrali sobie przywrócenie mu możliwie historycznej postaci. O życiu w zabytkowych wnętrzach, o swojej historyczno-renowacyjnej pasji w dzisiejszej audycji Zabytek do mieszkania. Daniel Wojciechowski, zapraszam.
Zapraszam.
I trafiliśmy, na dzień dobry, do przedpokoju, można powiedzieć, współcześnie, a drzwi są otwierane u góry i na dole.
Tak, są dzielone poziomo. Zwykle tego typu drzwi znajdujemy w budynkach gospodarczych, na przykład w oborach czy w stadninach koni. Tutaj one są na froncie. Po prostu rodowód jest XVIII-wieczny, ale proszę zauważyć, że na początku te obicia sugerowały, że jednak drzwi klasycznie otwierają się jak to zwykle miało miejsce w XIX wieku. No jest to takie małe oszustwo, żeby trochę uratować tej materii z XVIII wieku, ale poudawać, że jesteśmy nowocześniejsi. Tak właśnie ten dom był przeobrażany w coś bogatszego, lepszego, co miało sugerować, że gospodarz dorobił się niezłych pieniędzy. No taką na pewno kolosalną zmianą było wprowadzenie tutaj funkcji łazienki, która powstała dopiero w 80-tych latach. Przez, myślę, mocno ponad 200 lat korzystano z toalety w kurniku. I ten kurnik do dzisiaj funkcjonuje i tą toaletę znaleźliśmy, więc taka typowa latryna to było miejsce tego typu czynności. Dzisiaj mamy łazienkę z toaletą, kilka łazienek nawet. To jest taka największa ingerencja w historyczny kształt tego domu. No i tutaj przed wojną, w tej sieni, w której stoimy, właśnie nie mówimy przedpokój, mówimy sień, nie mówimy salon, mówimy wielka izba. Moje dzieci już też tak wyłącznie mówią. No ta sień była większa. Dzisiaj tutaj jest taki mały kantorek, który w latach 80. służył doktorowi Romanowskiemu w trakcie wizyt po godzinach pracy, kiedy tutaj wiejscy pacjenci do niego pukali o 22:00, to mógł ich przyjąć w takim małym kantorze. Tak, żuławski piesek. A to jest pokój, który jest klasycznym pomieszczeniem w domach podcieniowych. On służył głównie starszemu pokoleniu. Tak fajnie organizowano ten dom, że babcia, dziadkowie mieli swoje osobne pomieszczenie z osobnym ogrzewaniem, z mini kuchnią. No i nie wchodzili w życie tak mocno interwencyjnie w życie głównych gospodarzy. Praktycznie do lat 80. to tego typu funkcja tutaj była zachowana. A dzisiaj jest to pokój 15-latki, który, jak widzimy, no, nie przypomina klasycznego pokoju 15-latki. Mamy tutaj łóżko z początku XIX wieku, mamy tutaj meble z Dolnego Powiśla z początku XIX wieku. No, generalnie nie jest to miejsce klasyczne, ale jednak na tyle moje dzieci w tym wzrastały, że dla nich jest to naturalne środowisko. To tak od samego początku trafiliśmy zupełnie przypadkiem do Sikorzyna, gdzie znajduje się dwór dziadków Wybickiego, czyli mamy dwór w Będominie wszystkim znany, ale w Sikorzynie powstał dwór, który jest taką perełką, jeżeli chodzi o renowację zabytków. No i tam zamarzyło nam się, żeby czegoś takiego doświadczyć. I faktycznie nieruchomości, które oglądaliśmy, były w różny sposób przeobrażone. Ta nieruchomość tutaj pokazała nam, że mamy na tyle dużo substancji zabytkowej, że warto ten dom kupić, bo będziemy mogli się tu poczuć jak w kapsule czasu. Kupiliśmy dużym wysiłkiem. To nie był taki klasyczny zakup rudery za grosze. Wręcz przeciwnie, kupowaliśmy ten dom od obywatela Włoch. Transakcja była bardzo skomplikowana. W emocjach ten dom naprawdę wywołuje ogromne emocje u właścicieli, którzy chcą sprzedać dom. Zawsze jest płacz, zawsze jest taka wyrwa w sercu. Tutaj też tego doświadczyliśmy. No i po tych wielkich emocjach no musieliśmy zająć się odnowieniem tego domu. Oczywiście było tutaj wiele obszarów, które nas mocno zaskoczyły, no ale większość nas szalenie rajcowała. Tutaj dużo, dużo frajdy i takiego nowego stylu życia zaznaliśmy. Zaczęliśmy wnętrza odtwarzać na modłę tego, co możemy zobaczyć chociażby w Malborku czy w Gdańsku w domu Upchagena. No to są takie pomieszczenia, które szalenie nas inspirowały. Również dwór w Sikorzynie był takim miejscem, które nam udowadniało, tak, chcemy wnętrz historycznych. No i poszliśmy w tym kierunku, aby odtworzyć kolorystykę, zachować wszystkie zamki. Zlikwidowaliśmy w tym domu wszystkie współczesne zamki chociażby. Każdy zamek ma przynajmniej rodowód XIX-wieczny, a niektóre i starszy. Łazienka znajduje się w kominie. Ten dom ma taką ciekawą konstrukcję, że takim sercem jest komin, który się zwęża jak butelka ku górze. I to jest jedyna taka ceglana część, reszta to jest konstrukcja drewniana. I w tym kominie przez lata była czarna kuchnia. Dzisiaj mamy funkcję łazienki. No nie my jesteśmy autorem tej zmiany w latach 80. Doktorzy nie mogli się obyć bez higieny, czyli bez łazienki, w związku z czym powstała tutaj taka funkcja. No ale to, co widzimy tutaj, to jest już nasz pomysł, dlatego że w tej łazience wykorzystaliśmy znowu ideę, żeby coś od siebie dać dodatkowo, ale nie robić żadnej modły nowoczesnej, tylko skorzystać ze wzorów, które na przykład spotkaliśmy na Zamku Wysokim w Malborku. Tam znajduje się umywalnia spod ręki architekta Steinbrechta, i wykorzystaliśmy jego pomysły oraz flizy, które posiadamy w tym domu jako wzór, żeby stworzyć coś wyjątkowego. No i mamy tutaj wnętrze, gdzie jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron, co prawda rekonstrukcją, ale przepiękną fliz holenderskich z wieku XVII i XVIII. Meble z reguły zdobywamy, szukamy ich bardzo długo, a później zdobywamy. Tu na przykład w pomieszczeniu mamy dwie szafy gdańskie, jedna, która wróciła w te rejony z Münster, druga wróciła z okolic Berlina. Prawdopodobnie w 1945 roku zostały stąd po prostu wywiezione w ramach ucieczki, a teraz wróciły i zostały poddane renowacji i służą nam jako normalne, codzienne meble. Piece XVIII-wieczne z reguły nie dotrwały do dzisiejszych czasów, więc projektowaliśmy piece na nowo. Te piece są do bólu współczesne, ale cała technologia jest żywcem wzięta z XVIII wieku, więc na przykład w Wielkiej Izbie mamy flizy, które są wzorowane na piece toruńskie, natomiast cała bryła na piecach elbląskich. Odwiedzaliśmy szereg muzeów, najpiękniej zachowane piece znaleźliśmy we Fromborku oraz w Olsztynie. I stamtąd szereg takich detali, które są zauważalne tylko dla nas, zaczerpnęliśmy. No i teraz wiele osób myśli, że ma do czynienia z zabytkiem, a zabytkiem to nie jest, to jest piękna rekonstrukcja. No bo to jest tak, że jak tworzy się taki piec, to nie jest kwestia też wizyty w jakiejś pracowni i zamówienia pieca z katalogu. To były właśnie wizyty w muzeach, książki, cała dyskusja na temat techniki i technologii. Ten piec to jest dobre 12 miesięcy życia, żeby to w ogóle powstało jako zamówienie, a później produkcja. Tutaj przykładowo nad tym jednym piecem pracował tak, jeden stolarz, dwóch zdunów, dwóch ceramików i jeszcze ślusarz. Więc to dzieło wymagało tego, żebyśmy mogli delikatnie się tam podpisać i umieścić też informacje o innych współautorach. Mamy tutaj tabliczki znamionowe, te wzorowane na tabliczkach, które znaleźliśmy na przykład na zamku w Olsztynie. I tu wkomponowaliśmy delikatnie inicjałami swoje inicjały moje, mojej żony, moich dzieci i pani Elżbiety Pruszyńskiej, która pięknie malowała te kafle. Pięter mamy parter i dwa piętra, z czego użytkowe głównie to jest ten parter oraz piętro pierwsze. Na piętrze pierwszym mamy zorganizowaną funkcję taką rozrywkową, czyli kino w podcieniu, i sypialnię, i bibliotekę, i mini muzeum. Teraz znajdujemy się właśnie w podcieniu, czyli jesteśmy nad ziemią, pod nami hula wiatr. Jesteśmy na tych kolumnach, które w końcu są naprawione. I w tym pomieszczeniu odbywają się z reguły wieczory filmowe z przyjaciółmi, z rodziną, ale od czasu do czasu i też większe spotkania, gdzie mamy możliwość zaproszenia artystów. Są to autorzy książek, piosenkarze, poeci. No i to jest też taki zupełnie zwariowany sposób korzystania z domu zabytkowego. Gdybyśmy poszli w kierunku takim mocno prywatnym, gdybyśmy ten dom przerobili na jakąś współczesną modłę, on by nie przyciągał takich osób, które tutaj na ogół trafiają. Czyli naprawdę wyjątkowe osoby z wyjątkową osobowością. W ogóle funkcja dobudowywania podcieni bądź budowania ich od zera w 99% na Żuławach miała funkcję reprezentacyjną. Te domy miały pięknie wyglądać i już na samym wejściu zachwycać potencjalnych gości. Natomiast co lokowano w samym podcieniu? Pokoje. Tak jak widzimy, tutaj wchodziliśmy z sieni głównej przez piękne kręcone schody i wchodzimy do podcienia. I chciałem tutaj zburzyć mit, że to był jakiś magazyn. Nie, to było pomieszczenie, które się składało z dwóch izb sypialnych i z reguły tutaj sypiali i goście, i pracownicy sezonowi. Tutaj mamy dalszy ciąg komina. Za tymi drzwiami jest wędzarnia. Nad nami jest kolejna część komina. No i tutaj mamy pomieszczenie, w którym zgromadziliśmy różnego rodzaju pamiątki, niekoniecznie do pokazywania na salonie. Czyli mamy obgryzioną przez myszy kartkę pocztową. No, tego typu artefakty, które mają bardzo wielką wartość sentymentalną, niekoniecznie są najpiękniejsze na świecie. No, zgromadziliśmy tutaj zbiory, które są zarówno zdobyczne, jak i też podarowane. Wiele osób nam po prostu podarowuje pamiątki, tak jak na przykład tutaj ta informacja z domu podcieniowego, który już nie istnieje, z Żuławek. Ktoś gdzieś tam zachował ten element i nam go podarował 2 lata temu. I tutaj mamy kolejne pomieszczenie, które jest też totalnym przypadkiem. Jak robi się renowację zabytku, to napotyka się na różnego rodzaju problemy. Na ogół są to problemy konstrukcyjne. Tutaj po różnych przeobrażeniach wnętrz poznikały pewne ściany, które podtrzymywały belki. I ugięcie belek było bardzo duże, w związku z czym konstruktor zalecił nam, żebyśmy dobudowali ściankę, która podtrzyma na środku tego dużego pomieszczenia te belki. No i jak zrobiliśmy tą ścianę, no to zrobiliśmy na końcu kolejną ścianę i stworzyliśmy nowe zupełnie pomieszczenie w tym domu, czyli bibliotekę. Drzwi wykorzystaliśmy z miejscowości Piekło, to są drzwi XVIII-wieczne. Znowu destrukty, które też, zanim je znaleźliśmy, to minęło dobre 5 lat. W renowacji były przez wiele długich miesięcy. No i teraz mamy taką funkcję, w której możemy oddawać się lekturze, ale też gromadzić literaturę. I to literaturę z tematu, który obecnie jest takim numerem 1, czyli Żuławy, architektura drewniana, historia Gdańska, Wolnego Miasta Gdańsk, Prus. No tak się trochę nam przestawiły umysły. Z literatury pięknej do literatury, która dotyczy w jakiś tam sposób tego domu. Nie podobały nam się nigdy repliki nawiązujące do historii. Woleliśmy obcować z oryginałem, nawet takim pokrzywionym, zniszczonym, ale jednak oryginałem. I ten dom posiadał te cechy. Miał flizy holenderskie, miał wiele podłóg, które były podłogami oryginalnymi. Stolarka również była oryginalna. No, tego typu zabytków naprawdę zostało niewiele, szczególnie z okresów XVIII wieku. drewniana architektura to praktycznie jest na wymarciu. Więc no bez żadnego ale widzieliśmy, że dom jest warty każdej złotówki. Ciągle jest coś do zrobienia i to jest chyba takie właśnie podejście, że mamy tego świadomość i to będzie hobby na całe życie. I co chwilę coś trzeba będzie poprawiać, bo to nie jest tak, że decyzje podjęte w zakresie zabytków to są jedyne i słuszne. Okazuje się, że w praniu jakiś materiał, który był zalecany do malowania, nie sprawdza się na jakiejś części ściany z uwagi na nasłonecznienie, że jakieś elementy, które miały chronić przed wodą, niekoniecznie powinny koegzystować z zabytkiem. No te rzeczy wychodzą po latach i trzeba je poprawiać. I tak naprawdę mimo konsultacji, mimo literatury, mimo dyskusji ze specjalistami, zawsze jest to jakiegoś rodzaju eksperyment. Największe zdziwienie dotyczyło tego, że byliśmy informowani przez tutaj poprzednich właścicieli o tym, że oczyszczono ogromne ilości ścian z farby. Co nas wręcz zasmucało, bo tej farby i to tej oryginalnej z XVIII-XIX wieku to chcieliśmy jak najwięcej, żeby wiedzieć nad czym pracować. Natomiast szczęśliwie po dosłownie kilku latach zbierania znowu literatury na temat kolorystyki, konsultowania się, co tutaj zrobić, żeby podjąć właściwe decyzje, okazało się w trakcie czyszczenia, że jednak kolorystyka w postaci farb ołowianych się zachowała. Tutaj praktycznie mało kto szedł na takie mocne, pracochłonne prace, jak oczyszczenie wszystkiego. Raczej szła w ruch farba i dzięki Bogu, bo dzięki temu mogliśmy odtworzyć w wielu miejscach, tak jak szafy w zabudowie, czy strefa wejściowa, czy cała stolarka wewnętrzna, oryginalną kolorystykę. Dalej mamy, po pierwsze, dopieszczanie szczegółów. W tym domu staramy się coraz więcej wprowadzać rzeczy z regionu. Czyli nie z okresu, tak jak to było poprzednio, tylko z regionu. I szczęśliwie i meble elbląskie, meble gdańskie, jak tutaj coraz więcej przykładów tego umeblowania mamy. Na przykład tutaj te biurko jest z Sopotu, to jest przedwojenne ładne biurko. Staramy się unikać zakupów z zagranicy, która zalewa tutaj rynek antyków w Polsce. Tu na przykład mamy jakąś tam datę, którą odkryliśmy, zastanawiamy się z jakiego powodu jest tam data 1879. Prawdopodobnie dlatego, że może schody kiedyś były gdzie indziej, a teraz pod koniec tego XIX wieku trafiły tutaj. No i tak to wygląda. Cały czas jakieś zaskoczenia w tym domu są. W trakcie renowacji odkryliśmy masę napisów, które próbujemy rozszyfrować. Masę jakichś dziwnych gwoździ, dziwnych rozwiązań. To jest cały czas zabawa. To ma taki syndrom pierścienia Tolkiena, pierścienia Hobbita, że człowiek ma problem, żeby się z takim cudem rozstać, więc takich myśli nie mamy. Widzieliśmy też poprzednich właścicieli, jak bardzo cierpią. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi właścicielami poprzednimi od 1945 roku. 1945. Bywali tutaj w tym domu, rozmawialiśmy z nimi, z jednymi się głęboko przyjaźnimy, to są państwo Romanowscy, którzy byli tutaj właścicielami w latach 80. Oni nam bardzo kibicowali, żeby ten dom zakupić. Wiele rzeczy wróciło do tego domu dzięki nim, bo to oni byli tutaj takim gospodarzem bardzo świadomym z regionu, który zgromadził masę obiektów zabytkowych, które trafiły w dużej mierze do muzeów i z tych muzeów tutaj w ostatnich latach wróciły, więc to był bardzo dobry ruch, inaczej nie wiemy, gdzie by się tam podziały, a to były i meble gdańskie, i meble elbląskie, praktycznie nie zdobycia dzisiaj, nie do zdobycia. To jest taka klątwa, człowiek nie jest w stanie sobie później zrezygnować z takich przyjemności, które są przyjemne, ale też problematyczne, kosztowne, potrafią wpędzić w kłopoty wielu właścicieli zabytków. To naprawdę jest kosztochłonny i czasochłonny temat. Jeżeli ktoś nie ma w sobie takiego samozaparcia i lekkiej manii, żeby zajmować się tego typu budynkiem, ten budynek ma 700 metrów kwadratowych, to też warto zaznaczyć, że to tutaj wszystko to są kilometry kabli, kilometry różnego rodzaju materiałów. To po prostu w ilości też może przerażać, ale to mimo wszystko jest pomysł na życie.
Audycję przygotował Daniel Wojciechowski, realizacja dźwiękowa Maciej Bogusławski.